Dobrze jest być pośród was w czasie, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy zbliżamy się do Niego. To jak któryś z poetów powiedział, tak jakbyśmy byli już w niebie. Mamy przedsmak nieba. Kiedy wczoraj po ewangelizacji, po tym całym zamieszaniu, miałem taką chwilę, żeby, kiedy nasza córka już się położyła spać, miałem taką chwilę, żeby wyjść z domu i żeby pójść na spacer, żeby tak się wyciszyć przed Bogiem. I tak mogłem porozmyślać nad historią, którą chciałbym dzisiaj razem z wami przeczytać. I tak się składa, że Bóg stworzył każdego z nas całkiem inaczej. Wszyscy wyglądamy różnie, wszyscy mamy różną budowę ciała, różne charaktery. Mamy inną przyszłość i przeszłość, inaczej żyjemy. Nawet linie papilarne mamy całkiem inne. I nie ma dwóch takich samych osób. I pomyślałem sobie, że byłoby rzeczą niezwykle trudną, żeby znaleźć taką uniwersalną historię, której każdy z nas mógłby być bohaterem. Takiej w historii, w której czy wstawiłbym imię Krzysztof, czy Daniel, czy Piotr, czy ktokolwiek inny, identyfikowalibyśmy się z głównym bohaterem. Tak to jest, że gdy kupujemy ubranie, to musi być ono dopasowane do naszego ciała. Musi być dopasowane do naszego wzrostu, do naszej wagi, do naszej budowy. A ta historia, można powiedzieć, dopasowuje się do każdego i pasuje wręcz idealnie, jeżeli tylko zechcemy stać się jej bohaterem. Chciałbym przeczytać tę historię. Pewien człowiek miał dwóch synów. Celowo nie podaję fragmentu, bo chciałbym, żebyście słuchali z nieco innego tłumaczenia, żebyśmy skupili się na tym słowie. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich poprosił kiedyś ojca o swoją część majątku. Ojciec zgodził się i podzielił między synów wszystko, co mieli. W kilka dni później ów syn zabrał swoją część i udał się w podróż do dalekiego kraju. Niebawem roztrwonił cały swój majątek na wystawne i rozwiązłe życie. Po pewnym jednak czasie w kraju, gdzie się zatrzymał, zapanował głód, który jemu dał się we znaki. Wtedy postarał się u miejscowego rolnika o pracę przy pasaniu świń. Był tak bardzo wygłodniały, że chciał jeść to samo, co świnie, ale nikt i tego mu nie dawał. Zaczął więc zastanawiać się nad swoją przykrą sytuacją i doszedł do następującego wniosku. W moim domu rodzinnym nawet najemcy mogą jeść dosyta, a ja tutaj siedzę i przymieram głodem. Wrócę do domu i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem wobec nieba i wobec Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Przyjmij mnie proszę choćby jako najemnika. Jak postanowił, tak też uczynił, a gdy zbliżał się do domu, ojciec ujrzał go, choć był jeszcze daleko. I zdjęty współczuciem wybiegł mu na spotkanie, przytulił i ucałował. Ojciec, zgrzeszyłem wobec nieba i Ciebie, nie jestem więc godny nazywać się Twoim synem, rzekł syn. Przynieście tu najlepszą szatę, rozkazał ojciec służbie. Ubierzcie go. Włóżcie mu buty na nogi i dajcie mu pierścień. Zabijcie też tuczne ciele. Musimy bowiem uczcić ten powrót. Oto mój umarły syn powrócił do życia. Był zgubiony, ale się odnalazł i rozpoczęła się uczta. W tym czasie starszy syn pracował w polu. Wracając do domu usłyszał gwar i muzykę. Zapytał więc jednego ze służących, co się wydarzyło. Twój brat powrócił cały i zdrowy. Z tej okazji ojciec kazał zabić tłuste ciele. Rozgniewało to starszego brata i nie chciał wejść do domu. Ojciec wyszedł więc do niego i poprosił, aby jednak wszedł. Ale on odrzekł: przez te wszystkie lata uczciwie pracowałem i spełniałem wszystkie Twoje polecenia, ale nigdy nie dałeś mi nawet koźlęcia, abym mógł zaprosić swoich przyjaciół. A gdy ten wrócił, roztrwoniwszy Twoje pieniądze na rozpustę, Ty każesz zabić najlepsze ciele i wydajesz przyjęcie. Synu drogi, rzekł ojciec, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co posiadam, należy również do ciebie. Dzisiaj jednak należy się cieszyć, bo przecież twój brat który umarł, ożył. Był zgubiony, odnalazł się. O kim to historia? O synu marnotrawnym. Chyba nie ma nikogo, kto nie zna tej historii. I kiedy wczoraj szedłem na spacerze i otworzyłem właśnie ten fragment, pomyślałem sobie, no chyba nic więcej na ten temat powiedzieć się nie da. Już tyle komentarzy było na ten temat. Ale tak głębiej zastanowiłem się nad tą historią i wyobraziłem sobie tą sytuację. Młodszy syn przychodzi do ojca i prosi go o swoją część majątku. Prosi go: ojcze, proszę cię, daj mi to, co mi się należy. I wyobrażam sobie, jak mówi do ojca: tato, już dojrzałem. Już się tyle nauczyłem. Już mam trochę lat. Chciałbym ciebie prosić, żebyś przydzielił mi to, co mi się należy. Być może zrobił poważną minę i chciał pokazać, że już jest gotowy, że już ma na tyle siły, aby przejąć stery swojego życia. Poprosił swojego ojca, a ojciec godzi się i oddaje jego część majątku. I tutaj ta historia mogłaby mieć swój szczęśliwy koniec. I tutaj ona mogłaby się dobrze zakończyć. Po kilku dniach jednak młodszy syn postanawia spakować wszystkie swoje rzeczy i ruszyć w świat. Poszaleć, w końcu ma olbrzymi majątek. W końcu go stać. Nie zastanawiało was nigdy, dlaczego w tej historii nie jest wspomniane o tym, że ojciec próbował go zatrzymać? Ciekawe. Moim zdaniem problem polegał na tym, że ten syn w ogóle go nie pytał o zdanie. I zauważam tutaj pewien kontrast, bo z jednej strony przychodzi do ojca i mówi: ojcze, proszę cię, daj mi to, co mi się należy. A z drugiej strony, kiedy już otrzymał to, czego pragnął, nawet nie zapytał swojego ojca o zdanie. Wsiadł do swojego samochodu, można powiedzieć, na współczesne czasy i z piskiem opon odjechał. Nie liczy się z jego opinią, tylko wyrusza w świat się dobrze bawić. Wyobrażam sobie, jak trafia do takiego Las Vegas, gdzie jest pełno atrakcji. Portfel jego jest pełny, konto ma wiele zer, więc niczym się nie przejmując, wydaje na prawo i lewo. Korzysta z życia ile tylko może. Aż dochodzi do punktu, w którym pieniądze się skończyły, w którym skończyła się perspektywa na kolejny dzień i w którym trzeba żyć bardzo, w bardzo wielkim upodleniu. Pierwsza myśl z czterech, które chciałbym przytoczyć do tej historii, brzmi tak: czasami trzeba zyskać, czasami trzeba stracić, żeby zyskać. My patrzymy na tego młodego człowieka i być może w swoim sercu myślimy: biedny człowiek, poszedł w świat, stracił tak wielkie pieniądze, tak źle żył. A ja chcę wam powiedzieć, że ten młody człowiek w momencie, kiedy stracił to wszystko, to tak naprawdę zyskał. To był moment, w którym tak naprawdę zaczął patrzeć w stronę domu. To był moment, kiedy odwrócił się i zaczął patrzeć w stronę domu ojca. Strata tych pieniędzy, głód w tym kraju, to była doskonała okazja do tego, aby zyskać, mimo że stracił olbrzymie pieniądze. I teraz wielokrotnie słyszy się, jak ludzie mówią: po co mi Bóg? Ja sobie świetnie radzę. Wydaje mi się, że w życiu trzeba być zaradnym. Nie muszę przecież zwracać się ze wszystkim do Boga. I ja też myślę, że dobrze jest być zaradnym. Jednak Bóg pragnie, abyśmy w naszym życiu przede wszystkim uznawali, że to On jest ojcem mojego sukcesu. Że to nie siła moich rąk. że to nie moje możliwości i moja siła sprawiła, że mam się dobrze w życiu. Że dzisiaj mogę wyruszyć w świat i mówić, hulaj duszo, piekła nie ma. Ale potrzebuję Ojca. Potrzebuję Boga. Potrzebuję, aby był przy mnie, bo bez Niego to wszystko jest niczym. Czasami tak bardzo powiększa nam się ten majątek, że oddalamy się od domu Ojca. Wsiadamy w samochód i gnamy przez siebie. Pamiętacie, co Jezus powiedział do bogatego młodzieńca? Jeżeli to wszystko spełniasz, to niczego więcej ci nie brakuje. Jeszcze tylko sprzedaj to, co masz i rozdaj ubogim. Czasami, żeby zyskać, trzeba stracić. Czasami, żeby zyskać, trzeba stracić. I Bóg doskonale zna twoje serce. I Bóg doskonale wie, jaki jest twój majątek, który być może bardziej, być może mniej oddala ciebie od Niego. I niekoniecznie to musi być coś złego. Ten majątek nie był niczym złym. Złe było to, co ten młody człowiek z tym zrobił. Druga myśl. To uczciwość. I nieuczciwość w takim sensie, że jesteśmy uczciwi wobec innych ludzi i ich nie oszukujemy. Ale uczciwość, która jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, czyli uczciwość wobec siebie samego. Czytamy w tej historii, że zaczął zastanawiać się nad swoją przykrą sytuacją. Zaczął zastanawiać się nad sobą. Wejrzał w siebie. Uczciwość, która jest swego rodzaju odwagą, żeby przyznać przed samym sobą. Postąpiłem fatalnie. Nie ma na mnie nadziei. Nie widzę rozwiązania dla siebie. Jednak dzisiaj nie chcemy słyszeć o tym, że coś z nami jest nie tak. Nie lubimy o tym słyszeć. I zawsze mamy na to dobre usprawiedliwienie. I zawsze znajdziemy kogoś, kto będzie gorszy od nas. I zawsze porównamy się z kimś, kto mu jeszcze bardziej nie wychodzi. I być może ktoś powie, ja zrobiłem niewłaściwie, bo ukradłem 50 zł. Ty nie wiesz, ile ukradł ten, któremu ja ukradłem. Albo powie, ja nie zabiłem nikogo. Ja nikomu krzywdy nie zrobiłem, a ty mówisz, że ja jestem grzesznikiem. Żadnego ciężkiego grzechu nie popełniłem. Albo ja nie jestem alkoholikiem. Ja tylko lubię wypić. Ja nie mam grzechu w swoim życiu. Ja czasami miewam problemy. A problem, no to jest problem. Jak nie ma rozwiązania, to musi zostać. A z grzechem trzeba się uporać. Tak jakby kiedykolwiek grzech miałby być stopniowany. Jako ciężki, lżejszy, pośredni. Czy słyszeliście kiedyś takie usprawiedliwienia? Być może sami sobie w swoim sercu próbowaliśmy tak się usprawiedliwiać. Kiedy Duch Święty dotykał naszego serca i pokazywał nam, co nie do końca funkcjonuje w naszym życiu, a my myśleliśmy sobie, Boże, ale przecież to nie jest aż takie złe. Ty nie widziałeś mojego sąsiada. Uczciwość, na jaką zebrał się syn marnotrawny, to pierwszy krok w stronę domu. To pierwszy krok w stronę domu Ojca. Mój Ojciec ma tylu służących, którym niczego nie brakuje. Gdyby tylko dał mi pracę jako ten służący. Gdyby chociaż mnie przyjął do wycierania podłogi. Mógłbym to robić od rana do wieczora, byleby mnie przyjął. On miał głębokie przeświadczenie o tym, jak bardzo zawiódł swojego ojca. Do tego stopnia, że pierwszą rzecz, jaką powiedział swojemu ojcu, nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Nie jestem dłużej godzien. Nie zasługuję na to. I tak sobie myślę, że ten ojciec miał pełne prawo do tego, aby zamknąć swoje drzwi przed nim i tylko jednego ze sług posłać do niego i powiedzieć, faktycznie nie jesteś godzien. Nie chcę cię więcej widzieć. Uczciwość wobec siebie to pierwszy krok w stronę domu Ojca. Oglądałem jakiś czas temu taki film pod tytułem Lot. Ktoś z was kiedyś oglądał? Gra tam taki amerykański aktor, który się nazywa Denzel Washington. Jeden z moich ulubionych. I ta historia jest niezwykle ciekawa, dlatego że opowiada o pilocie, który leci samolotem, pasażerskim samolotem. Jest wszystko w porządku. Pokazane jest, jak dobrze wszyscy pasażerowie się czują, jak ten pilot rozmawia ze swoim współpilotem, ale w pewnym momencie nadarza się jakaś awaria w samolocie i samolot zaczyna spadać. Ale umiejętności tego pilota doprowadzają do tego, że on cały ten samolot obraca do góry nogami i dziwnym trafem później z powrotem obraca i ląduje. I 90 kilka osób ze 100 przeżywa ten lot. I krótko po tym zostaje okrzyknięty bohaterem narodowym i wszczyna się śledztwo, dlaczego tak się wydarzyło. I w czasie śledztwa wychodzi na jaw, że ten niezwykły pilot, ten pilot, który miał niezwykłe umiejętności i faktycznie, gdyby nie on, ten samolot by nie wylądował. Był pod wpływem alkoholu. I nie dość, że dzień wcześniej nieźle imprezował, to jeszcze w czasie lotu wypijał alkohol, który był w lodówce dla pasażerów. I pojawia się wielki problem, dlatego że zaczyna się też toczyć śledztwo i trafia się jeden adwokat, który stara się ze wszystkich sił mu pomóc, bo on jest świadomy tego, że faktycznie jego umiejętności doprowadziły do tego, że ci ludzie przeżyli. I on sam mówi, gdyby nie ja, ci ludzie wszyscy by zginęli. Oni wszyscy by zginęli. Byśmy runęli na ziemię. A wy próbujecie mi udowodnić, że byłem pijany. I przez cały ten film toczy się taka dramatyczna walka, która ma na celu zatuszowanie tego, że on wypił ten alkohol. I zganiają winę ciągle na inne osoby, które leciały tym samolotem. I w końcu, przed ostateczną rozprawą, kiedy zadecydować miała tylko jedna wypowiedź, w której miał przyznać, że to nie on, tylko inna osoba wypiła ten alkohol. Dzień przed tym tak zabalował, tak się zapił, że naprawdę ciężko było go doprowadzić do normalnej dyspozycji. Doprowadzili go na tą salę i zadano mu tylko jedno pytanie. Czy wypiłeś alkohol, czy zrobiła to inna osoba, ta kobieta, która zginęła wtedy w tym wypadku? A on podniósł swoją głowę, mimo że przez tak długi czas walczył i powiedział nie, ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem, ja jestem winny. Ja wypiłem ten alkohol. I chwilę potem jest pokazane, jak w więzieniu siedzi przed podobną grupą jak my tutaj, mniej więcej tyle osób, i opowiada im swoją historię. I mówi, zrozumiałem tą lekcję, zrozumiałem swój błąd. Okazał się uczciwy przed samym sobą. Uczciwość przed samym sobą. Myślę, że jest to jedna z najtrudniejszych lekcji. Powiedzieć przed samym sobą, źle zrobiłem. Trzecia myśl. W tej historii, za każdym razem, kiedy ją czytam, zachwyca mnie postawa Ojca. I wyobrażam sobie, jak całymi dniami przesiadywał w bramie i wypatrywał z daleka swojego syna. Wiecie, widzę go, jak przed pójściem spać wyglądał w swoje okno długimi godzinami, żeby tylko dostrzec posturę swojego syna, żeby zobaczyć, że on wraca. Być może rezygnował ze swoich zajęć, ze swojej pracy, żeby tylko każdą chwilę spędzić na tym, żeby patrzeć, czy mój syn ukochany nie wraca. Jego serce cały czas tęskniło za synem. Cały czas tęskniło za nim. I wołało, jak ma się ten mój syn ukochany? Jak on się ma? I słyszę, jak mówi do siebie, dałbym po 100-krotnie więcej pieniędzy, byle tylko wrócił. Oddałbym wszystko, byle by tylko wrócił. Zastanawiałem się również nad tym, dlaczego zatem nie wyruszył w świat i go nie szukał. Dlaczego nie wsiadł również w swój samochód, żeby go doścignąć? Myślę, że w tym objawia się natura Boga wobec każdego człowieka. Bóg okazał nam tak wiele i mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. Ale nigdy nie przyjdzie do twojego życia na siłę i nie zaciągnie cię do siebie. Ale cały czas czeka. Cały czas czeka. Niezwykłe w tej historii jest to, że ojciec nadaje swojemu synowi coś, czego nie mógłby mu dać żadne bogactwa. Czego nie mógłby mu dać żadne tytuły. A nam mianowicie nadaje mu pewien status. Kiedy wraca do domu, ojciec nadaje mu pewien status. Status swojego syna. Dziecka Bożego. Kiedy przychodzimy do Boga, bez względu na to, jakie mamy na sobie ubranie, te duchowe oczywiście, jak bardzo jesteśmy zgnębieni i poniżeni, jak bardzo nam w życiu się nie poukładało, niesamowite jest to, że Bóg czeka cały czas, ma czyste szaty, ma buty i pierścień i nadaje tobie status dziecka Bożego. Wiecie, jest jedna rzecz na świecie, której pragną wszyscy. Wiecie, co to jest? Jak myślicie? Miłość. A co jeszcze? Szczęście, zdrowie, pieniądze. Ale wiecie, co jest jedna taka rzecz, której pragną wszyscy? Ci, co mają pieniądze i ci, co mają zdrowie. Ci, co mają szczęście i ci, co mają wszystko, co można by było zapragnąć. Wiecie, co to jest? To jest akceptacja. To jest akceptacja. Wiecie, ja widziałem wielu chorych ludzi, którzy byli bardzo szczęśliwi, choć nie mieli pieniędzy. Widziałem wielu bogaczy, którzy nie mieli nawet grama szczęścia i żyli w depresji. To, czego każdy człowiek szuka, to jest akceptacja. I w tej historii widzę, że to, co Bóg nadaje tobie i mi po powrocie do Niego, to jest taki poziom samoakceptacji, zaakceptowania tego, jakim jestem, przyjęcia tej Bożej łaski, przyjęcia tego, co On ma dla mnie, że już nie patrzysz w lustro i nie myślisz tylko o swoich kompleksach, nie myślisz o tym, co w życiu mi się nie udało, ale zaczynasz patrzeć na siebie przez pryzmat tego, jak patrzy na ciebie Bóg. I patrzysz na inne osoby, tak jak patrzy na nie Bóg. To daje nam status dziecka Bożego. Kiedy zaczynasz na siebie patrzeć przez Bożą perspektywę, to On może czynić zmiany w twoim życiu. Amen. Czwarta rzecz, która wynika z tej historii, zatytułowałem ją religijność. Kto wraca z pola? Starszy syn. Postawa starszego syna jest nieco zadziwiająca, aczkolwiek, kiedy tak sobie myślę, w 100% usprawiedliwiona. Nie dziwię mu się wcale. Na czym polega religijność? Czyż nie polega ona na tym, że się spełnia uczynki? Czyż nie polega ona na tym, że się pełni pewne obowiązki i ma się poczucie spełnienia dlatego, że zrobiłem to czy tamto? Ja chodzę przecież do kościoła. Ja przecież się nawet modlę. Ja spełniam wszystko, co jest napisane. I ten syn wraca z pola i mówi do ojca: on wszystko sprzeniewierzył. Z każdej strony ciebie zawiódł. A jemu teraz dajesz to wszystko? Ja codziennie tobie służę. Codziennie wykonuję szereg obowiązków. A ani razu mi nic nie dałeś. Wiecie, odnoszę wrażenie, że ten syn był w domu ojca, ale jakże daleko od samego ojca. Jakże daleko od samego ojca. Dlaczego mi tego nie dałeś? Ja jestem tak uczynny. Przecież robię wszystko. Wiecie, bo w chrześcijaństwie, w chodzeniu za Bogiem, tak bardzo nie chodzi o to, co robimy, ale tak bardzo chodzi o to, jak blisko Niego jesteśmy. Jak blisko z Nim jesteśmy. Możemy spełniać szereg obowiązków, szereg zasad i być daleko od Niego. Ale kiedy przybliżamy się do Niego, to On sam pokazuje nam, co czynić mamy. Możecie mówić godzinami do alkoholika, żeby przestał pić. Czy przestanie? A czy przestanie dlatego, że tak jest napisane w Biblii? Prawdopodobnie nie. Ale czy przestanie, kiedy dotknie go Duch Święty? To jest niesamowite. Czy gdy przyjdzie na to osobę miejsca, na to miejsce osoba, która ma problem z jakimkolwiek innym uzależnieniem i zaczniemy jej tłuc do głowy, musisz to zmienić. Czy ona faktycznie to zmieni? Ale kiedy Duch Święty dotknie się jej serca, wszystko się może zdarzyć. I wiecie co? Jakich świadectw nie słyszałem? Osób, które Bóg uwolnił. To za każdym razem słyszałem, czyniłem to i to. A gdy Bóg dotknął mojego serca, nikt mi o tym nie mówił. Nikt mnie do tego nie namawiał. A ja wiedziałem, co ja muszę zrobić w swoim życiu. Wiedziałem, gdzie muszę pójść, jak zrobić porządek. To się dzieje, kiedy Duch Święty dotyka naszego serca. Religijność to nie jest sposób na życie, które Bóg przewidział dla mnie i dla ciebie. W przeciwnym wypadku Paweł w liście do Efezjan napisałby: dzięki uczynkom zbawieni jesteście. Nie z łaski, ale dzięki z uczynków, które pełnicie każdego dnia. A tak nie jest. Dlatego, że Słowo Boże mówi w liście do Efezjan: dzięki łasce. To z łaski zbawieni jesteście, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Z łaski. Boży to dar. Ostatnio rozmawiałem z pewnymi ludźmi na temat Izraela, który chodził 40 lat po pustyni. Słyszałem nawet taką historię, że pewien młody człowiek w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych nie było jeszcze pociągów, taką odległość, którą przemierzyć mieli Izraelici, przemierzał każdego dnia ze względu na to, że był pewnego rodzaju posłańcem, kurierem. I kiedy się dowiedział o tym, że Izraelitom zajęło to 40 lat, to go to mocno zdziwiło. I rozmawiałem z tymi ludźmi, dlatego że jeden przeczytał to właśnie tą historię i tak mówi: co myślicie na ten temat? No i jeden z moich współrozmówców powiedział: trochę nie rozumiem tej historii. Po pierwsze, mieli niesamowite cuda, a zaraz o nich zapominali. Po drugie, ten Mojżesz to też taki był nie do końca, bo był w sumie był liderem, a nie do końca ich przyprowadzał do Boga, nie do końca się starał. I tak trochę kręcił wokół tej historii i ja tak do niego odpowiedziałem. Mówię: wiesz, problem jest w tym, że historia Izraelitów to jest historia nas samych. To my jesteśmy bohaterami tej historii. To my wielokrotnie krążymy wiele lat po pustyni, gdzie dawno moglibyśmy wejść. Tam, gdzie Bóg pragnie. I on mówi: no to co zrobić, żeby tak się nie działo, żebyśmy byli zawsze wdzięczni Bogu za to, co czyni. A odpowiedź znajduje się właśnie w Mojżeszu, w tym niezwykłym przywódcy, który, wiecie co robił? Spotykał się z Bogiem. Spotykał się z Bogiem. Miał namiot, do którego się udawał. A Izraelici, wiecie co robili? Jak mieli sprawę, to szli do namiotu. Jak mieli biznes, szli do namiotu. Jak mieli problem, szli do namiotu. I zaraz potem odchodzili z powrotem. Gdy Mojżesz poszedł na górę, to wiecie, co zrobili? Ulali sobie cielca. Jednak ten Mojżesz, który był przywódcą, w momencie, kiedy Bóg bardzo mocno się zdenerwował, powiedział: ocal ich, a strać mnie. A w innym momencie, kiedy Bóg mówi do Mojżesza: dam ci wszystko, o co prosisz. To jest niezwykłe. Wyobrażacie sobie to? Bóg mówi do ciebie i do mnie: dam ci wszystko, o co prosisz. Co myślicie w swojej głowie teraz? Ale bym spełnił swoich marzeń. Ale bym miał fajny samochód. Ale bym sobie postawił chatę. Już bym do końca życia był ustawiony. Taką pracę bym sobie załatwił. Najlepszą żonę. Najprzystojniejszego męża. Najpiękniejsze dzieci. Wiecie, co Mojżesz odpowiada? Na Boże zapewnienie: dam ci wszystko, o co prosisz. Co odpowiada Mojżesz? Chcę widzieć twoją chwałę. To, czego pragnę, to widzieć twoją chwałę. Na koniec chciałbym przeczytać pewną historię. Nie historię, tylko pewien opis człowieka. Gdy czytam to za każdym razem, to jestem głęboko poruszony i chciałbym, abyśmy tak być może zamknęli swoje oczy, kiedy ja będę to czytał. I tak wejrzeli w swoje serce i zidentyfikowali się z tymi słowami. Być może je znacie, być może nie. Ale żebyśmy tak sobie po prostu wewnętrznie, uczciwie przed sobą pomyśleli nad swoim życiem. Któż uwierzył naszemu głoszeniu? A komu jest objawione ramię Pana? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody. I gdy go widzieliśmy, nie było wyglądu, który by się nam podobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. Przed nim ukrywaliśmy jakby swą twarz. Wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz on był zraniony za występki nasze, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swą drogę, a Pan włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wypowie jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć. Choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Lecz spodobało się Panu zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzechy, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba Panu, przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwy wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu dział wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami z mocarzami. Ponieważ wylał swoją duszę na śmierć, został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Jezus Chrystus, ten, który na tej wielkiej przepaści między Tobą a Bogiem rozesłał swój wielki krzyż. I w wielkim cierpieniu, myśląc właśnie o Tobie, oddał swoje życie. Oddał swoje życie. Mogę zaprosić grupę? Będziemy się modlić. Was poproszę, żebyście powstali.